Budzimy się, budzimy. Godzina 7:21 na naszych zegarach. Piątek, poranek. Jesteśmy z Państwem oczywiście w eterze, ale jesteśmy także z Państwem wideo. Obecni też mogą Państwo z nami być na naszym kanale YouTube. Tam mogą Państwo też podglądać, co się dzieje w naszym studio. A my teraz będziemy rozmawiać z panem doktorem Bogdanem Pliszką, politologiem Polskie Towarzystwo Geopolityczne. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
No i jak pan patrzy na to, co dzieje się w ostatnich dniach w Polsce? Mówię oczywiście o ustawie okołobudżetowej, ale przede wszystkim o postawieniu w stan likwidacji Polskiej Agencji Prasowej, Telewizji Polskiej i Polskiego Radia.
To jest dość ciekawe, bym powiedział, odchodząc od ocen, to bym zaczął od tego, że jest to dość ciekawe, dlatego że wygląda na to, że będziemy chyba jedynym państwem, przynajmniej w Europie, które nie będzie miało publicznej telewizji, publicznego radia i które nie będzie miało publicznej agencji prasowej. Więc rzeczywiście tutaj pod tym względem, jak na razie przynajmniej, będziemy bardzo ciekawym krajem, no bo rozumiem, że coś w to miejsce powstanie. Kiedy powstanie, to wtedy dopiero będziemy się przekonywali, co to jest i jakie spełnia zadania. No, problem jest duży, dlatego że proszę zauważyć, że w zasadzie wszystkie kraje w Europie mają publiczne środki masowego przekazu, publiczne radio, publiczną telewizję, no przecież powiedzmy inaczej jeszcze, te środki masowego przekazu właśnie w taki sposób powstawały. Mało tego, przecież nawet w liberalnych, dużo bardziej od Europy, w każdym razie liberalnych, Stanach Zjednoczonych też istnieją publiczne media. W związku z tym rzecz jest taka, bym powiedział, ciekawa, przy czym ona nie jest ciekawa na zasadzie, że to jest takie miła ciekawość, tylko z takim chyba lekkim przerażeniem można na to patrzeć. Pytanie takie, czy nie wiem, wyznaczamy nowe kierunki i za tym pójdą inni, czy stajemy się takim, ja wiem, dziwolągiem na tle nawet już nie Europy, ale świata, który jako jedyny zlikwidował media publiczne. No moja obawa jest taka, że właśnie to jest ten drugi przypadek. To znaczy jakoś nie umiem sobie wyobrazić, żeby inne kraje poszły za naszym przykładem i zlikwidowały media publiczne. W związku z tym tutaj
taki wytrych, panie doktorze, że żeby jednak one funkcjonowały, ale w stanie likwidacji, że tak naprawdę nigdy do tej likwidacji nie dojdzie, bo trzeba by było ustawowo to zmieniać, że to jest tylko taki
zabieg. To taka możliwość też jest. Znaczy jest wiele, przecież na przykład jest wiele instytucji, które latami funkcjonują w stanie likwidacji, więc tutaj rzeczywiście taka możliwość istnieje. Można właśnie utrzymywać je w stanie likwidacji, a dzięki temu ominąć powiedzmy te rafy, na które sam rząd wprowadził siebie i wprowadził telewizję. Pewnie gdyby to była inna koalicja, na przykład poprzednia koalicja rządowa, czy tam powiedzmy, nie wiem, jeszcze tam powiększona na przykład o jakieś tam, no dajmy na to taką konfederację, to szansa na to byłaby zerowa, to znaczy Europa reagowałaby natychmiast ostro, pewnie tam pojawiłyby się jakieś hasła czy jakieś groźby na temat cofnięcia takich czy innych funduszy. Natomiast myślę, że tutaj akurat ta koalicja wie, że może sobie na to pozwolić i dlatego to po prostu robi. Znaczy to nie sądzę, żeby koalicja rządowa czuła się zagrożona ze strony Komisji Europejskiej, bo ja wiem, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Nie, to tutaj na reakcję z tej strony bym absolutnie nie liczył. Mimo że standardy są, no niektórzy mówią białoruskie, ja bym powiedział, że one to, no jednak na Białorusi istnieją media publiczne. W związku z tym one są chyba jeszcze, że tak powiem, jeszcze bardziej niż białoruskie. Pod tym względem wyznaczamy pewne nowe standardy, bo ja wiem, pewnie jest to bliższe Korei Północnej.
Powiedział pan o Komisji Europejskiej, powiedział pan o tych relacjach pomiędzy Warszawą a Brukselą. Rozumiem, że Donald Tusk i jego rząd mają pełne poparcie, czy będą mieli pełne poparcie, niezależnie od tego, jakie działania będą podejmować tutaj nad Wisłą, że nie możemy liczyć, czy opozycja, dzisiejsza opozycja nie może liczyć na wsparcie Brukseli nawet przy ewentualnych późniejszych zmianach w prawie, czy podważaniu legalności instytucji, czy też przepisów prawa?
Znaczy, przynajmniej akurat w tym przypadku bym na to nie liczył, bo to nie znaczy, że Komisja Europejska zawsze stanie po stronie rządu obecnego, czy premiera Tuska. No, bo jeżeli będzie gdzieś jakaś, bo ja wiem, jak to nazwać, sprzeczność, czy będzie jakiś wybór, powiedzmy, stanie się coś, w czym no powiedzmy nasz polski rząd przesadzi, tak to nazwijmy, i tutaj jakby będzie musiała się wypowiedzieć Komisja Europejska, to znaczy bez złudzeń, znaczy Komisja Europejska nigdy nie doprowadzi do tego, żeby pójść na dno razem z polskim rządem. Tutaj w razie czego ta lina, która holuje łódkę właśnie z napisem polski rząd na burcie, ta lina w każdej chwili może zostać odczepiona albo odcięta i tutaj rząd pozostanie w tym momencie pozostawiony samemu sobie. Natomiast akurat nie w tym wypadku, bo jeśli chodzi o media, no to tutaj jakby w Komisji Europejskiej jest pełna świadomość tego, że ta kontrola nad mediami powoduje to, że przekaz, który płynął, no między innymi tam mówiący powiedzmy właśnie o tym, że te działania komisji nie zawsze są właściwie, nie zawsze zgodne z prawem, nie zawsze zgodne też przede wszystkim z polską racją stanu, no to on zostanie wygaszony, bo tutaj to pewnie będziemy mieli festiwal tego, że jesteśmy właśnie wreszcie przy tym przepraszam, głównym stoliku europejskim. A skoro przy nim jesteśmy, no to w związku z tym nie mamy co narzekać. My jesteśmy fajni, Unia Europejska jest fajna i taka koalicja fajnych spowoduje to, że Polska będzie rosła w siłę, a ludziom będzie się żyło dostatniej. Żebym się tak już nie musiał wysilać, to się posłużyłem cytatem.
To teraz, jeżeli dużo mówimy o Komisji Europejskiej, jeżeli mówimy o tych relacjach pomiędzy Warszawą a Brukselą, to pojawiła się i chyba bardzo istotna i w kampanii wyborczej, ale także teraz jest sprawa związana z tak zwanym paktem migracyjnym, czy też jak niektórzy mówią, przymusową relokacją. Jak pan z kolei patrzy na to, bo wiemy, że ten pakt i ten unijny pakt migracyjny był właśnie ważnym tematem i w kampanii on będzie cały czas wracał, bo to jest ważne i Polacy obawiają się po prostu tego paktu migracyjnego, tej przymusowej relokacji nielegalnych imigrantów. Co my w ogóle wiemy, panie doktorze, na temat tego paktu? Bo wiemy, że wstępna zgoda jest rządu Donalda Tuska, ale nie znamy żadnych szczegółów odnośnie późniejszych działań.
Tak, no szczegółów nie znamy. Gdzieś tak powiedzmy trochę plotkarsko mówi się o przyjęciu kwoty 2500 imigrantów. Czy to jest prawda? Tego póki co nie wiemy. Natomiast to jest właśnie ten przypadek, kiedy Komisja Europejska no nie zawsze może stawać po stronie rządu. Już mówię o co mi chodzi. Otóż zgoda na przyjęcie tych imigrantów to jest tak naprawdę w pewnym sensie założenie sobie pętli na szyję, wejście na stołek i kołysanie się na tym stołku. On się kiedyś przewróci. Nie wiemy kiedy, ale on się kiedyś przewróci. Zawsze tak się dzieje. Dlaczego? Dlatego, że ci ludzie, którzy płyną do Europy, ci imigranci, no bez złudzeń, oni płyną do Polski, oni płyną na, nie wiem, do Rumunii, na Węgry, do Bułgarii, oni płyną do tych bogatych krajów Europy Zachodniej, no przede wszystkim oczywiście do Niemiec, ale pewnie nie tylko. Natomiast na pewno nie są to państwa Europy Wschodniej czy Europy Środkowej. To nie jest ich cel. Więc jeżeli oni zostaną tutaj przymusowo relokowani, to możemy sobie wyobrazić frustrację tych ludzi. No to jest jakby oczywiste, znaczy, że część z nich, znaczy właściwie wszyscy, którzy tutaj trafią, nie tylko do nas, ale również do innych państw Europy Środkowej, będą po prostu wściekli. Nie po to tu płynęli, mało tego, z jakichś niejasnych przyczyn pewnie część właśnie trafi dokładnie tam, gdzie płynęła, a część trafi tutaj do Europy Wschodniej i do Europy Środkowej. Teraz pierwsza myśl, która się zapewne u nich pojawi, to będzie myśl uciekać stąd jak najszybciej do tych krajów, do których tak naprawdę płynęli. Kłopot polega na tym, że to już wcześniej o tym słyszeliśmy, że za każdego imigranta, który ucieknie z Polski czy z tego regionu Europy do Europy Zachodniej, przepraszam bardzo, będziemy musieli płacić kary. No, na stole było jeszcze niedawno 22 tysiące euro za, mniej więcej zdaje się, 22 tysiące euro za jednego człowieka. W związku z tym, żeby nie uciekli, trzeba by ich pilnować. Kłopot polega na tym, że polska konstytucja zakazuje bez wyroku sądu przymuszania kogokolwiek do mieszkania w Polsce. No ci ludzie nie będą mieli żadnego wyroku sądu, bo oni przecież nie popełnili na terenie Polski żadnego przestępstwa, w związku z tym będą tutaj jakby przetrzymywani siłą w sposób nielegalny. To jest potem kwestia czasu, kiedy znajdzie się, nie wiem, jeden, drugi, piąty, dziesiąty prawnik, który dotrze do tych ludzi i za darmo, bo to jest gigantyczna reklama, za darmo zdecyduje się reprezentować ich w sądzie. Prawdopodobnie wygra ten proces, bo skoro to jest łamanie konstytucji, no to pewnie po kolei państwo polskie będzie przegrywało procesy z tymi imigrantami i będzie musiało pewnie po pierwsze pozwolić im wyjechać, po drugie prawdopodobnie na stole pojawi się kwestia odszkodowań jakichś, no bo będą bo byli tutaj przetrzymywani nielegalnie. No i teraz z jednej strony prawdopodobnie ci ludzie będą, my będziemy musieli, państwo polskie będzie musiało pozwolić im wyjechać, to jest jedna kwestia. Z drugiej strony pewnie i tak będzie musiało zapłacić kary, bo tutaj Komisja Europejska wzruszy ramionami i stwierdzi, że zgodziliśmy się na to, więc mamy ich pilnować. Natomiast jeżeli polskie sądy tutaj, no w sposób nietypowy, przynajmniej w ostatnich latach dla siebie, zamiast stanąć po stronie prawa, to staną po stronie państwa, tego przynajmniej państwa, nowego rządu, i wyroki będą tego typu, że to jest legalne i ci ludzie rzeczywiście są w sposób legalny tutaj w Polsce pilnowani, to prawdopodobnie będziemy mieli kolejne instancje sądu, aż dotrzemy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który w tym momencie już nie będzie patrzał na interes państwa polskiego, tylko niemal na pewno nakaże wypuszczenie tych ludzi i niemal na pewno nakaże wypłacenie im odszkodowań. I może być pani redaktor tego pewna, że jeśli wtedy polski rząd zacząłby się powoływać na jakieś umowy z Komisją Europejską, to pewnie usłyszy zdanie, że no przecież wiedzieliście, że to jest nielegalne, to po co się na to godziliście? Więc bez złudzeń, znaczy nie ogramy Komisji Europejskiej, a jeśli chodzi o tych migrantów, to no mówiąc krótko, tak jak mówię, założyliśmy sobie pętlę na szyję i efekty nie dadzą na siebie długo czekać. To co do tego jestem przekonany, że efekty... Ja przypomnę tylko, że kiedy polski rząd w czasach, kiedy premierem był Leszek Miller, zgodził się na to, żeby Amerykanie przesłuchiwali terrorystów w Szymanach, w bazie lotniczej Agencji Wywiadu, to ci ludzie też coś tam chyba po pół miliona euro dostali odszkodowania za to, że byli w Polsce nielegalnie przetrzymywani, że przywieziono ich tutaj, oni nawet nie wiedzieli gdzie, poszli, znaczy to byli, że tak powiem, to nie byli jacyś tam biedni ludzie, którzy przypłynęli sobie, czy tam szukając lepszego życia, tylko to byli autentyczni terroryści, tak? No to co dopiero się będzie działo, kiedy tutaj będziemy mieli do czynienia z sytuacją, że właśnie imigranci z Afryki będą przez nas, tak szerzej mówiąc, czyli przez Polskę, będą przez nas nielegalnie przetrzymywani na terenie Polski. Sympatii w Europie nam to nie wzbudzi, wbrew temu, na co prawdopodobnie liczy rząd. Sympatii w Polsce, w Europie nam to nie wzbudzi. Mało tego, jakby tak czy owak sierżant Nowak, czyli prawdopodobnie czekają nas kary finansowe,
no właśnie,
bez względu na to, czy oni uciekną,
koniec,
czy zostaną.
To jeszcze na koniec wiemy, że pani Ilja Johansson, która jest unijną komisarz do spraw wewnętrznych, powtórzyła, że pakt nie przewiduje obowiązkowej relokacji, że nie ma tego ani w rozporządzeniu, ani w obowiązkowym. Obowiązkowy jest jedynie mechanizm solidarnościowy i tutaj co za tym idzie, biorąc pod uwagę, że Polska przyjmuje ponad 1 000 000 ukraińskich uchodźców, jest wysoce prawdopodobne, że zgodnie z negocjowanymi zasadami Polska sama kwalifikowałaby się do solidarności z innymi państwami członkowskimi, więc może nie do końca jest tak, że my będziemy musieli przyjmować tych imigrantów, że może jednak uda się właśnie tymi ukraińskimi uchodźcami odwrócić tę tendencję.
Kilka dni temu Robert Biedroń w jednej ze stacji radiowych twierdził, że tak nie będzie. Natomiast, że jednak będziemy przyjmowali tych imigrantów. Natomiast też na argument, że oczywiście nie będziemy musieli ich przyjmować, stwierdził, że owszem, nie będziemy ich musieli przyjmować, ale za każdego, na którego się nie zgodzimy, będziemy musieli zapłacić karę. No więc jakby no jesteśmy w sytuacji, kiedy nawet jak ich nie przyjmiemy, to i tak będziemy płacić kary. Więc no nie ma dobrego wyjścia. Znaczy ja nie widzę tutaj dobrego wyjścia z tej sytuacji. To zgodzenie się na tą przymusową relokację było błędem, a jeżeli Ukraińcy mieli być tutaj traktowani jako właśnie no nie imigranci w tym momencie, tylko rzeczywiście jako uchodźcy, bo przecież akurat oni uchodźcami są, bo oni uchodzą przed wojną. To powinno być bardzo jasno zapisane w tym pakcie.
O to apeluje między innymi Mateusz Morawiecki, żeby jednak zawetować ten pakt tutaj u nas w parlamencie w Polsce. Zobaczymy, jak się stanie. To jest apel przynajmniej byłego premiera Mateusza Morawieckiego.
No tak, ale niech pani sobie redaktor wyobrazi w tym momencie to, że nawet jeżeli zostanie to zawetowane, to zaraz usłyszymy, że prawo unijne jest ważniejsze od prawa polskiego, w związku z tym to weto nic nie wnosi. Może i taka sytuacja niestety być.
No, zobaczymy, jak to wszystko się rozstrzygnie. Będziemy oczywiście o tym rozmawiać na naszej antenie. Dr Bogdan Pliszka, politolog, Polskie Towarzystwo Geopolityczne. No ale to jeszcze na koniec naprawdę Polskie Towarzystwo Geopolityczne. To co geopolitycznie dzisiaj najbardziej jest frapujące z pana perspektywy? Co się dzieje tak globalnie, nie tylko w Polsce, nie tylko w Europie, ale na świecie? Gdzie są te najważniejsze punkty zapalne dzisiaj?
W Azji Południowo-Wschodniej. Jednak rywalizacja Chin i Ameryki w tej chwili chyba jest takim największą zimną wojną, bo to właściwie tak już należy traktować na świecie. Pytanie oczywiście jest o wynik wyborów w Stanach Zjednoczonych. Przypomnę, że prezydent Trump jasno mówi, że to embargo na dostawy chińskich towarów będzie bardzo twarde, jeżeli on te wybory wygra. Na razie sondaże dają mu wygraną w tych wyborach, w związku z tym ta eskalacja konfliktu będzie najprawdopodobniej postępować. No oczywiście z naszego punktu widzenia cały czas istotna jest wojna na Ukrainie. No też nie ma co udawać, to już w zasadzie wszyscy łącznie z ukraińskim dowództwem mówią, że no, ta wojna, nawet jeżeli nie skończy się przegraną, to skończy się zgniłym remisem, z którego nikt nie będzie zadowolony i to będzie taki ropiejący wrzut gdzieś tam na wschodzie Europy. I ten wrzut prawdopodobnie któregoś dnia ktoś się pokusi, żeby go przeciąć. Będzie to albo Rosja, albo Ukraina. Dla nas sytuacja no taka nieciekawa, bo no będziemy mieli właśnie takie państwo w stanie wygaszonej wojny albo niepełnej wojny tuż za granicą Polski. W związku z tym cały czas będziemy musieli, nazwijmy to, mieć się na baczności i obserwować tę sytuację, no i wydawać cały czas spore pieniądze na zbrojenia, bo to przecież z tym się wiąże.
Jeszcze raz dziękuję za rozmowę. Dr Bogdan Pliszka, politolog, Polskie Towarzystwo Geopolityczne. Dziękuję bardzo i dobrego dnia.
Dziękuję bardzo.